Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Nasz gość Artur Zasada, Polska Razem, Zjednoczona Prawica i poseł w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dawno pana posła nie było, co dobrego? Polskiej polityce.
W Zielonej Górze? Czy
w Zielonej Górze, generalnie.
No ja byłem tu niedawno. Premier Gowin pana odwiedził, panie dyrektorze, to tutaj stałem obok i przysłuchiwałem się rozmowie.
No pan zawsze za prezesem, tak? Prezesostwo trzyma się razem. To porozmawiajmy chwilę o Polsce Razem. Po co wam zmiana nazwy?
Dwa główne powody. Jeden polityczny, a drugi techniczny. Ten polityczny to otwarcie na nowe środowiska, republikanów, wolnościowców.
A nie można ich wchłonąć pod tą samą nazwą?
Nie wszyscy chcą. Aha. To jest trochę tak, że zawsze z tyłu głowy zostaje, że się wchodzi do takiej struktury, która już istnieje, ma swoje struktury powiatowe, gminne, wojewódzkie. Nie wszyscy tego chcą. To jest efekt negocjacji wielomiesięcznych właśnie z samorządowcami, z republikanami. Oni także mieli swoje struktury i te struktury będą musiały się jakoś odnaleźć w nowej partii.
No taki rebranding jest czasami dobry, a czasami niekoniecznie, bo trzeba będzie budować pewnego rodzaju markę, że tak powiem, od zera. Tak? No, część osób przyzwyczaiła się, że jest Polska Razem, chociaż w momencie, kiedy po wyborach parlamentarnych weszliście do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, to mam wrażenie, że większość osób patrzy na klub, mówi Prawo i Sprawiedliwość, a Polska Razem i Solidarna Polska gdzieś są jakimiś bytami, które funkcjonują, ale nie wszyscy wiedzą, że funkcjonują.
Rzeczywiście udało nam się, mówiąc marketingowo, wypromować nazwę Razem, natomiast jak pan redaktor świetnie wie, rok po nas powstała Partia Razem. Partia Razem, która jest zdecydowanie po lewej stronie sceny politycznej, żeby nie powiedzieć, że jest partią lewacką.
No na pewno nie jest wam po drodze, tak?
Tak, zdecydowanie się od siebie odróżnimy, natomiast mamy tę samą nazwę. My nawet przy procesie rejestracji Partii Razem jakby zwracaliśmy uwagę na to, że potencjalny wyborca może czuć się zdezorientowany. I to, że prawdopodobnie tak jest, to widać chociażby przy badaniach sondażowych, gdzie zadaje się pytanie o tym, czy wyborca, czy osoba przypytywana, na kogo chciałaby zagłosować w następnych wyborach, to mam takie wrażenie, że często mówiąc, że chce zagłosować na Partię Razem, myśli, że myśli o partii Gowina. Powiem dlaczego. Dlatego, że taki dowód może, który pozwoli nam to jakby zobrazować. 3 albo 4 tygodnie temu, fakt, taka nasza polska gazeta zrobiła taki sondaż.
Polska i nie Polska, ale to już nie ma większego znaczenia. Wszyscy wiedzą, o co chodzi.
Przedwyborczy. I zadała pytanie, na kogo chciałby pani zagłosować, ale później opublikowała te wyniki także w rozbiciu na dochody poszczególnych osób, czyli tych, którzy deklarowali się jako sympatycy poszczególnych partii. I Partia Razem, czyli ta zdecydowanie po lewej stronie sceny politycznej, najlepsze wyniki, czyli tam, gdzie osiągała próg 5%, osiągała wśród osób najlepiej zarabiających, a przypomnę, jest to partia licealistów i studentów. Stąd jakby to jest ten argument techniczny, o którym mówiłem, czyli nie polityczny, tylko techniczny. Może jest przy okazji tego połączenia jest szansa na to, żeby
stworzyć coś nowego i żeby
zmienić nazwę, żeby się odróżnić i żeby już nie było takich sytuacji, jakie rzeczywiście miały już miejsce, nawet w mediach warszawskich, kiedy nasz lider Jarosław Gowin był podpisywany Partia Razem.
No, zdarza się, że ktoś, kto pisze te tak zwane belki, niekoniecznie orientuje się w tym, z kim ma do czynienia, no ale to są kwestie techniczne, tak czy inaczej, tylko rodzi się od razu kolejne pytanie. No, skoro tworzycie niejako nowy byt polityczny, bo rozszerzony zdecydowanie, to myślicie o tym, żeby wystartować pod tym nowym szyldem, a nie z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w wyborach samorządowych?
Wciąż obowiązuje umowa koalicyjna, którą podpisaliśmy w 2014 roku. Ta umowa opisywała wspólny start w wyborach parlamentarnych, w wyborach samorządowych 2014 roku i poparcie wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich. No i ta umowa powoli dobiega końca i jest teraz czas na to, żeby usiąść do stołu i porozmawiać na temat startu w wyborach przede wszystkim samorządowych. Później są wybory europejskie, dopiero później wybory parlamentarne. Oczywiście jesteśmy otwarci na na tego typu negocjacje, na tego typu rozmowy.
No, ale wielu mówi, że to jest szach pewnego rodzaju, tak? Że to zaznaczacie swoją pozycję i pokazujecie też no, szefostwu przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, że wy funkcjonujecie jako konkretny byt polityczny i też pewnie jesteście gotowi wystartować jako konkretny byt polityczny. No, chociaż no, z pieniędzmi zawsze jest trochę gorzej, no bo niestety albo niestety wy ich nie dostajecie jako partia.
Utrzymujemy się ze składek, ale to mi akurat nie przeszkadza. Jakby mam świadomość tego, że te pieniądze z budżetu dla partii politycznych one chyba powinny być, zwłaszcza, że to jest raptem chyba 1,50 zł czy 2 złote w przeliczeniu na mieszkańca rocznie. Na mieszkańca naszego kraju, natomiast...
No jeżeli tak się do tego podchodzi, to w porządku. Natomiast jeśli mówi się już o konkretnych kwotach, to zazwyczaj podejrzewam, że większość osób, jak zapytamy na ulicy i powiemy, że to są dziesiątki milionów dla konkretnego ugrupowania...
Polaków też są dziesiątki
politycznego,
milionów.
To wszyscy mówią, o, biorą nasze pieniądze.
Tak. Ale my tych pieniędzy nie bierzemy i stąd jakby nie mamy z tym problemu, tak? Czyli mi to jest zupełnie obojętne.
No Kukiz niesie to na sztandarach, że on nie bierze tych pieniędzy.
Nie bierze, aczkolwiek jakoś tydzień temu chyba zadeklarował, że chce zarejestrować partię polityczną, tłumacząc to na różne sposoby, natomiast...
Przede wszystkim ewentualnymi zmianami w ordynacji.
No tak, ale tych zmian jeszcze nie ma, a już partię polityczną rejestrują, a jak będą mieli partię polityczną i pod szyldem partii politycznej wystartują, to jest trochę tak jak z Nowoczesną. Nowoczesna jak startowała, czy jak rozpoczęła swoją działalność, to był taki ruch, który nie miał być partią polityczną.
Tylko stowarzyszeniem.
A potem się okazało, że zarejestrowali partię polityczną po to, żeby otrzymać...
No co więcej, Nowoczesna i to ustami Wadima Tyszkiewicza, co dla wielu może być zaskakujące, mówi, że w wyborach samorządowych, jeśli będą startować, a będą startować również w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego, to absolutnie pod szyldem partyjnym, bo Wadim Tyszkiewicz, jak mówi, że zacytuję, dojrzał do tego, żeby zauważyć, że tylko byty polityczne mają szansę w starciu z innymi partiami na poziomie wojewódzkim, bo tu zaczyna się już polityka. A niżej to jest...
Tego różne. Nie wiem, natomiast widziałem taki sondaż, który do wyborów samorządowych, w którym co najmniej 10% wyborców deklarowało, że jest gotowa zagłosować na blok bezpartyjny, czy na blok samorządowy, więc no, jest taka nisza, jest takie zapotrzebowanie i stąd też różne projekty, które się pojawiają. Nie od dzisiaj. Przypomnę, że w województwie lubuskim taki byt powstał 3 lata temu.
Lepsze Lubuskie.
Lepsze Lubuskie. Wprowadzili 2 radnych. Trzeci radny otarł się o mandat, bo tam zabrakło bodajże 100 głosów. Także przy nikłych środkach no, udało im się osiągnąć jak rzeczywiście no, widzialny sukces.
A myśli pan, że mogą pójść zmiany w ordynacji w tę stronę, że to nikt poza partiami politycznymi nie będzie mógł wystawiać swoich reprezentacji w wyborach samorządowych, do sejmików, do rad miast, gmin, powiatów?
Absolutnie sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, w której można byłoby zabronić ustawowo komuś startu w wyborach pod szyldem komitetu lokalnego na przykład, tak? Bo przecież są, te wybory to są na różnych poziomach, mówię.
Notabene kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość w Zielonej Górze, Jacek Budziński, teraz radny Prawa i Sprawiedliwości, też nie startował pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, tak? Tylko lokalnego komitetu.
Pojawił się wstępny projekt tego, co miałoby się znaleźć w tych zmianach ordynacji wyborczej do samorządu i tam nie ma takich zapisów.
No mówił o tym Jarosław Gowin, że się pojawił trochę na zasadzie wiem, ale nie powiem. Jedyna rzecz, na której się skupił, to i popierał to. Nie wiem, jakie pan ma zdanie w tym temacie, że być może dobrym rozwiązaniem byłoby to, żeby dana osoba nie mogła startować do kilku instancji samorządu, czyli na przykład startuje do Rady Miasta, na Prezydenta Miasta i do Sejmiku Wojewódzkiego, że te rzeczy powinny być wykluczone. Ja rozumiem wiele argumentów, które mówią, że to jest pewnego rodzaju oszustwo polityczne. Można to traktować w takich kategoriach, ale z drugiej strony zacząłem się zastanawiać, jak w samorządzie, w którym jest mocny kandydat na prezydenta albo prezydent, który będzie ubiegał się o reelekcję, cieszy się wysokim poparciem. Takich miast w Polsce jest przecież mnóstwo. Kto ze starych wyjadaczy, nazwijmy to, będących w Radzie Miasta, zdecyduje się na to, żeby być kandydatem partii na prezydenta, skoro z automatu wykluczy się na przykład w wyborach do Rady Miasta?
Nie, no właśnie nie. Właśnie o to chodzi, że to jest ten sam samorząd, ten sam poziom samorządu, czyli to jest gmina, No to absolutnie nikt nie zabrania tego, aby...
Czyli tylko o sejmiki.
Tak, czy można łączyć start w wyborach do Rady Miasta i start na wyborach prezydenckich w danym mieście, czy na burmistrza, czy na wójta. Natomiast pomysł jest taki, zresztą sam pan to dobrze opisał, żeby trochę nie oszukiwać wyborców, startując jako kandydat na prezydenta miasta, mówić o tym, że chciałoby się zrobić coś dla miasta, a jednocześnie startując do sejmiku tylko po to, żeby podciągnąć listę. Jakby absolutnie ze świadomością tego, że to jest opcja rezerwowa i tak naprawdę...
A co w takim układzie zrobić z parlamentarzystami, którzy również szykują się do startu w wyborach samorządowych? Weźmy największe miasto, stolicę Polski, tak? Tam przecież już od dłuższego czasu mamy giełdę nazwisk osób, które są w tej chwili obecne w parlamencie i szykują się do startu w wyborach. To też nie byłoby pewnego rodzaju oszustwo. No, ludzie wybrali daną osobę, żeby reprezentowała ją w parlamencie, a niekoniecznie, żeby była prezydentem stolicy.
To prawda, natomiast wtedy, kiedy potencjalny kandydat, nie wiem, kto miałby być tym kandydatem.
No tu nazwiska są różne, tak? Ostatnio pojawił się minister jaki.
Na przykład. Wtedy, kiedy podejmował taką decyzję, wtedy obiecywał wyborcom, że będzie startował do Sejmu i chce uzyskać mandat do Sejmu. Nie robił tego jakby dwutorowo, tak? Te wybory nie były razem, nie były połączone. Nie było, gdyby takie wybory były połączone tego samego dnia i miałby startować na prezydenta Warszawy, a także startować
na posła gdzieś tam,
to byłby przeciwko temu.
No i podobnie pewnie z senatorami, chociaż jeśli dobrze pamiętam, to w poprzednich wyborach Platforma Obywatelska chyba akurat zrobiła tak, że zakazała parlamentarzystom swojego ugrupowania, w tym senatorom i posłom, kandydowania w wyborach samorządowych. Uznali wewnętrznie, że nie powinni startować. Pewnie
to nie było drugie dno, dlatego że...
No, zawsze jest drugie dno, zawsze są wybory uzupełniające, tak?
Że akurat przy wyborach samorządowych jest taki zapis w ordynacji, który mówi o tym, że kandydat, który uzyska mandat, automatycznie traci mandat parlamentarzysty. Co oznacza, że nie można wystartować, na przykład będąc senatorem, w wyborach i uzyskać mandat radnego miejskiego, na przykład czy radnego wojewódzkiego, a potem z niego zrezygnować. Znaczy to jest niemożliwe. To powoduje, że jeżeli ktoś był senatorem, to w takim okręgu, w którym on zwalnia mandat senatora, muszą być wybory uzupełniające. To jest dodatkowym problemem, bo jeżeli dana partia polityczna ma już swojego przedstawiciela, ma już mandat...
A czasami ten mandat o włos uzyskiwała?
Ma głos w Senacie i dany senator myśli sobie, no za rok są wybory parlamentarne, no, może tym razem mi się nie uda, to spróbuję do sejmiku, tam nie wiem, będę chciał być w zarządzie województwa, zaryzykuję. No to de facto działa trochę na niekorzyść własnej formacji politycznej to, że Platforma zabroniła swoim senatorom start w wyborach samorządowych.
No taką podjęli decyzję, no tak jako partia, no mieli do tego prawo.
Politycznie rozsądnie, tak.
No pewnie różnie to można traktować, bo to...
Z ich perspektywy, tak.
Chociaż jeśli chodzi o wybory uzupełniające w różnych miejscach, to one czasami rządzą się zupełnie swoimi prawami.
A to prawda.
I można się mocno zdziwić, nawet jeśli wydaje się, że ten kandydat jest pewniakiem. Tak?
To taka ciekawostka. Niedawno bodajże na Podlasiu były wybory uzupełniające na wójta. Różne partie polityczne wystawiły swoich kandydatów, także Prawo i Sprawiedliwość i inne partie. I Polska Razem także wystawiła swojego kandydata i tu może pana zadziwię, ale Polska Razem wygrała te wybory ze wszystkimi innymi partiami politycznymi. To tak trochę jest, że im mniejsza miejscowość, im mieszkańcy znają lepiej kandydata, tym często są gotowi wybierać takiego, niekoniecznie, który ma za sobą duże barwy.
No, ale widzi pan, czasami jest tak, że przywozi się niejako kandydata, tak? Też mieliśmy na południu Polski tego rodzaju historię, chociażby z panią Anders, tak? Która niejako zostaje przywieziona i no też ludzie wybierają takie.
Ale ona chyba na Mazowszu startowała. Została senatorem. Nie wybrali.
Ale wybrali. No, nie ma to kompletnie znaczenia, gdzie w tej chwili, tak? Natomiast no, takie rzeczy też się zdarzają.
No tak, ale to...
W Zielonej Górze przerabialiśmy przecież Stefana Niesiołowskiego. No, pamięta pan to doskonale.
To prawda. Ale to mówię wybory też do parlamentarne. Ja mówię o tych wyborach samorządowych, tych na poziomie gminy, tam gdzie gospodarzem jest wójt albo burmistrz, trudniej już jest z prezydentami. Natomiast tam, gdzie im mniejsza miejscowość, im mniejsza gmina i mniejsza grupa mieszkańców, tam ta te relacje międzyludzkie są ważniejsze.
A panu podobała się opcja z ograniczeniem kadencyjności? Teoretycznie ona ma być, natomiast no, nie wiadomo, że do dwóch?
Nie, nie. Znaczy, powiem szczerze, opcja, w której miano by komuś odebrać. To nawet nie była kwestia tego, że prawo działałoby wstecz.
Bo prawo tam już nie chodzi o działanie wstecz. Załóżmy, że od teraz, od następnych wyborów można tylko dwie kadencje być.
Gdybyśmy ustawę uchwalili dzisiaj, to nie byłoby tak, że ci, którzy są już trzecią albo czwartą kadencją, z automatu by stracili, bo wtedy byłoby działanie prawa wstecz. Tylko to była kwestia pozbawienia biernego prawa wyborczego kogoś, komu konstytucja pozwala na to, żeby mógł startować. I tutaj ja miałem szereg wątpliwości i to zresztą wielokrotnie o tym mówiłem. Taki zapis moim zdaniem nie jest potrzebny. Oczywiście pewnie byłby obchodzony na różne sposoby, chociażby w ten sposób, że gospodarz miasta wystawiałby swojego zastępcę, a potem po jakimś czasie by się zamieniali. Po co? Jeśli mieszkańcy chcą kogoś wybrać, jeśli uważają, że jest dobrym gospodarzem, trzeba dać mu szansę. Natomiast no jest problem, rzeczywiście jest problem tego rodzaju, że w tych zwłaszcza mniejszych miejscowościach, wtedy kiedy wójt, często burmistrz, jest jednym z większych pracodawców i ma możliwość zatrudniania bardzo wielu osób, bardzo wielu rodzin, i tam, gdzie radnym zostaje się w okręgu jednomandatowym nawet ilością 25 czy 30 głosów.
No, tam to się przekłada też na politykę ogólnopolską, też można powiedzieć. Tak. Można by wymieniać osoby, jest, czyja rodzina, gdzie
jemu,
pracuje.
To jemu jest na pewno łatwiej. Natomiast ostatnie wybory samorządowe w województwie lubuskim pokazały, że jakby ta łaska wyborcy, ona jest zmienna. Dlatego, że bodajże ponad 35% samorządowców i to takich samorządowców, którzy byli samorządowcami od wielu, wielu kadencji, straciło swój mandat, więc jeśli jest dobry kandydat i chce powalczyć z kimś, kto był 2-3 kadencje i ma dobry program i widzi błędy, które popełnia dany gospodarz miasta i mówi, jak te błędy można zmienić w dobro, no to
to czemu,
szansę,
nie?
To czemu nie?
A jak pan mówi o wątpliwościach, nie ma pan wątpliwości czasami w ławach parlamentarnych przy głosowaniu dotyczącego bardzo różnych ustaw? Mówię o tych najbardziej kontrowersyjnych, tych, które wywołują największe poruszenie przynajmniej. Takie można odnieść wrażenie. No, pamiętamy słynną minę Jarosława Gowina, tak, żeby nie uciekać daleko po bardzo ważnym głosowaniu. Zastanawia mnie, co pan myśli? Czy panu się w 100% zawsze podobają wszystkie te rzeczy, które są niejako narzucane wam przez Prawo i Sprawiedliwość? Czy, no, ja wiem, że każdy ma swoje zdanie, natomiast zazwyczaj obowiązuje pewnego rodzaju dyscyplina, tak? W 90 paru procentach, można powiedzieć.
Wie pan, bycie politykiem to jest proces podejmowania decyzji i często bywa tak, że ten proces konsultacji jest długim procesem i jest szansa na to, żeby pewne nierozsądne czy często nawet głupie pomysły zablokować
tak
jeszcze na etapie tworzenia danej inicjatywy. Albo później już na etapie ustawy w komisji, czy podczas głosowania. I stąd bardzo podobał mi się ten proces tworzenia prawa w Parlamencie Europejskim, ponieważ tam, tym się różni Parlament Europejski od Parlamentu Krajowego. Tam zdecydowanie takim słowem kluczem do całego procesu legislacyjnego jest poszukiwanie kompromisu. Tam nie ma rządu i opozycji, tam każda dyrektywa czy każde rozporządzenie, które trafia z Komisji Europejskiej,
jest wydyskutowywane po prostu.
Musi znaleźć większość i ta większość jest różna przy różnych dokumentach. I ten, kto jest gospodarzem takiego dokumentu, ja byłem kilkukrotnie takim gospodarzem, musi znaleźć w parlamencie większość dla swoich propozycji. Ja miałem do rozporządzenia mówiącego o usługach serwisowych na lotniskach miałem zgłoszonych ponad 500 poprawek, z których zrobiłem 10 kompromisów. Na czym to polegało? Na wielogodzinnych rozmowach i próbowaniu.
Ale czasami się po prostu okazuje, że ktoś, kto zwrócił na jakąś rzecz uwagę, no przecież pomysłodawca nie ma monopolu na wiedzę, nigdy, tak? Absolutnie. Nawet jeśli jest otoczony szeroką grupą ekspertów, zawsze może się pojawić inny ekspert i zauważyć, no to jest głupie rozwiązanie.
Absolutnie. To
tak?
Trwa, oczywiście to trwa miesiące często i lata, ale te rozwiązanie moim zdaniem jest wtedy lepiej dopracowane, jakby więcej osób się z nim identyfikuje. Natomiast w parlamentach krajowych, i to nie jest tylko domena Parlamentu Polskiego, jest rząd i jest opozycja, czyli są ci, którzy rządzą i ci, którzy...
No są w kontrze.
Którym się to, że inni rządzą, niekoniecznie podoba.
Albo im się podoba tak do połowy, jak z Kukizem.
I cały absurd polega na tym, że nawet jak są dobre propozycje rządowe, to najczęściej są kontestowane przez opozycję.
I odwrotnie.
W zasadzie nie, bo nie. A często jest tak, że nawet do tych propozycji rządowych, jak są składane dobre propozycje opozycyjne, no to większość mówi nie, bo nie.
A czasami nawet projekty leżą w tak zwanych zamrażarkach i są składane, mimo że inicjatorzy wiedzą od razu, że one nigdy nie wejdą pod obrady, tak?
I wie pan, czy to mi się podoba? No pewnie wolałbym wersję
europejską,
natomiast no, nie jestem naiwny. No, w tym roku miałem 30 lat w polityce i jakby wiele widziałem, nie dziwi mnie to.
I niespecjalnie wiele się zmieniła ta polityka w ciągu 30
lat. Dokładnie tak. Znaczy mam takie wrażenie, że niektóre osoby dzisiaj jakby odnajdują politykę na nowo i dziwią się pewnym rzeczom. Proszę się nie dziwić, no tak już jest. Z ciekawostek, bo ja pamiętam taką historię chociażby grudniową z tym głosowaniem w tej drugiej sali i jak to tak można przez podniesienie ręki, przecież...
No, tam wtedy było zamieszanie potworne.
Szanowni Państwo, w Bundestagu w Berlinie, proszę się kiedyś wybrać, tam jest taka możliwość, można się zarejestrować z wycieczką, można nawet pójść osobiście i proszę sobie sprawdzić. Na sali plenarnej nie ma w ogóle maszynek do głosowania, ponieważ tam się praktycznie nie liczy głosów. Prowadzący obrady, speaker, czyli taki nasz marszałek Sejmu, patrzy tylko na liderów poszczególnych partii politycznych. Jeśli oni podniosą rękę za tym, za jakimś rozwiązaniem, to takie dwie osoby, które koło niego siedzą, szybko zliczają, ile dana frakcja...
Ja powiem panu, że wielu zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, jak usłyszy, że mamy czerpać garściami od tych Niemców...
Nie.
To nie jest chyba najlepsze rozwiązanie. O mechanizmie. Wszystko rozumiem.
I jest tak, że tam nawet nie wiadomo, który poseł jak głosuje. Znaczy jest taka możliwość, rzeczywiście jest taka możliwość i to się zdarza raz na kilkadziesiąt, na setki głosowań, gdzie ktoś powie, nie podoba mi się to. Chciałbym sprawdzić, czy rzeczywiście było więcej na sali za, czy przeciw. Wtedy się ogłasza przerwę, jest panika, telefonicznie są zwoływani wszyscy niemieccy posłowie, oni zjeżdżają się tam do tej sali, są im wydawane karty, ale w związku z tym, że nie ma tych maszynek do głosowania w ogóle, to są tylko drzwi. I przychodzą przez drzwi. Jedne drzwi to są drzwi, które z napisem
za, przeciw,
a trzecie są
dla wstrzymujących.
I jeśli ktoś powie, to jest specyfika niemiecka, to ja powiem, to proszę pojechać do parlamentu brytyjskiego i zobaczyć, czy czasami tam nie ma tak samo.
Parlament brytyjski jest też dość specyficzną izbą.
Każdy jest na swój sposób specyficzny.
Oczywiście, że tak.
Dlatego ja się już tak naprawdę niczemu nie dziwię.
To jeszcze jedna rzecz dotycząca ewentualnych zmian w ordynacji, bo znam wiele takich osób, które były w parlamencie, piastowały stanowiska ministerialne, są w samorządzie w tej chwili i mówią, że kiedyś świetnym rozwiązaniem było to, że można było łączyć funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej na przykład z funkcją radnego w danym mieście, bo to jakby z automatu budowało grupę, która była żywo zainteresowana tym, co się dzieje w mieście. No nie da się ukryć, że posłowie z perspektywy Warszawy, nawet jak są w swoich rodzinnych miejscowościach przynajmniej raz w tygodniu, tak? To są trochę oderwani od tego, co dzieje się tutaj, no mają swoje obowiązki. Tego rodzaju rozwiązanie pozwalało na to, żeby te samorządy były rzeczywiście mocno reprezentowane.
To prawda, interesy. I muszę panu powiedzieć, że nie tylko takie rozwiązania, bo są takie kraje, w których można łączyć mandat, czy można było łączyć, już teraz nie wiem, bo to...
No można było być i burmistrzem na przykład też, tak?
Nie jestem już od 3 lat. Natomiast wtedy, kiedy jeszcze byłem posłem, to byli tacy posłowie, którzy mogli łączyć funkcję posła do Parlamentu Europejskiego z funkcją posła krajowego. Taka ciekawostka, u nas tego nie można. Rzeczywiście był taki pomysł, taka propozycja, żeby pozwolić łączyć funkcję samorządowca, na przykład gospodarza miasta, z funkcją senatora. I wtedy ten Senat dostałby taką świeżą krew albo...
No jest to też jakieś rozwiązanie, tak?
Tak, taki albo powiew świeżych myśli tych, którzy są na miejscu, znają realne problemy i wtedy, kiedy projekty legislacyjne przechodzą przez Sejm i trafiają do Senatu, mają takie trochę inne spojrzenie. Kogoś to realnie jest... Gdyby była taka propozycja, uważam, że byłaby warto rozpatrzenia.
A panu jak się patrzy na Zieloną Górę z perspektywy Warszawy na koniec?
No, to ja kocham moją Bydgoszcz, kocham moje miasto.
Wszystko jasne, co do tego nie ma wątpliwości.
Tak, i wielokrotnie, kiedy podróżowałem po całym świecie. Ja bym Zielonogórę, gdybym miał zamienić, to pewnie tylko na Cypr, bo tam mam też, tam się też czuję dobrze, mam tam przyjaciół i często tam podróżuję. 2 tygodnie temu też byłem. Ale to jest moje miasto. Tutaj nawet jeśli, to tak jak w rodzinie, nawet jeśli coś mi się nie podoba, to chyba nawet czasami tego nie widzę. Dobrze się tu czuję, przyjeżdżam. No, ona ostatnio stała się trochę bardziej zielona, bo ta trawa chyba mocniej urosła, ale każde miasto ma swoje problemy. Ale generalnie myślę, że to jest jedno z ładniejszych miast tutaj w zachodniej Polsce.
Artur Zasada, Polska Razem, Zjednoczona Prawica, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Wszystkim państwu życzę wspaniałego i mam nadzieję jeszcze słonecznego dnia.
No dzisiaj podobno będzie.
Jeszcze będzie.